Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Paweł Dudniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, Panie redaktorze, witam Państwa.
I tak się składa, że dzisiaj Gorzowska Rada spotyka się, będzie obradować. Jednym z głównych, ważniejszych momentów obrad będzie przekazanie 200 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szkoły podstawowej numer 1. O tej szkole mówiliśmy na naszej antenie szerokim echem. Dyskusja na temat stanu technicznego szkoły, na temat tego, w jakich warunkach muszą uczyć się nasze dzieci, przeszła przez media takie echo. To jest pokłosie tego wszystkiego, ten zapis w budżecie?
Panie redaktorze, to na pewno też to jest pokłosie tych uwag, które zgłaszali mieszkańcy, bo do naszego klubu bardzo wielu mieszkańców, bardzo wielu rodziców, ale także i nauczycieli po prostu przychodziło i zgłaszało te uwagi i jasne i naturalne było to, że taką propozycję do pana prezydenta zgłosimy i cieszymy się, że została ona przez pana prezydenta uwzględniona i dzisiaj jako radni będziemy głosować nad to, by przenieść 200 tysięcy złotych na przygotowanie tej niezbędnej dokumentacji projektowej, tak żeby w przyszłym roku rozpocząć remont tej szkoły i mamy nadzieję, że dzisiaj Rada Miasta jednogłośnie tę uchwałę przyjmie i propozycja Prawa i Sprawiedliwości zostanie uwzględniona.
Kiedy wsłuchujemy się w głosy radnych, tutaj sprzeciwu nie ma, więc pewnie to nie będzie punkt, na którym gdzieś będzie jakaś dyskusja gorąca, chociaż
bo
pewnie...
są rzeczy, które radnych po prostu jednoczą i są rzeczy, na których tak naprawdę nie ma co powielać, nie wiadomo jak dużej dyskusji. To jest oczywiste, że tej szkole po prostu remont się należy, bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze, ale to jest też taki dobry moment, ażeby rozpocząć dyskusję na tym, czy miasto w ogóle ma plan tego, jak remontować szkoły, czy ma pewnego rodzaju harmonogram i jeżeli ten harmonogram jest, to czy ten harmonogram jest po prostu przestrzegany, realizowany, czy nie ma opóźnień, bo...
Opóźnienia są, to chyba jest wspólny mianownik, bo wszyscy mówią o tym, że to są lata zaległości.
Bo oświata jest po prostu bardzo mocno niedofinansowana. Pomimo tego, że są bardzo duże nakłady finansowe na oświatę, to ona jest w dalszym ciągu niedofinansowana, a jeżeli zagrożone jest w niektórych szkołach bezpieczeństwo uczniów, no to rzeczywiście mamy do czynienia już z dramatem i miasto musi jak najszybciej przystąpić do tego, by taki harmonogram sporządzić i go realizować.
A to nie jest tak, że miasto nic nie robi, prawda? Bo to są i rozbudowywane szkoły, to jest i termomodernizacja.
Nie możemy tutaj popadać w jakąś utopię, że miasto rzeczywiście nic nie robi, ale są pewne fragmenty, które nie są realizowane i na nich trzeba się skupić. Będzie teraz termomodernizacja i remont 4 liceum ogólnokształcącego bardzo dobrze, ponieważ jest to też taka szkoła, która pełni pewnego rodzaju wizytówkę, bo znajduje się w ścisłym centrum, w jednym z przygłównych rond w naszym mieście, dlatego musi zostać wyremontowana, ale są szkoły, tutaj był przypadek szkoły numer 1, ale dlaczego jest remontowana, dlaczego przygotowana jest dokumentacja projektowa? Ze względu na to, że był podniesiony duży sprzeciw mieszkańców, że po prostu w końcu trzeba tę inwestycję zrealizować. A tu nie chodzi o to, żeby realizować tylko doraźnie, w momencie, kiedy jest jakiś sprzeciw, kiedy jest jakiś protest, kiedy biją dzwony, tylko po to, by przygotować harmonogram i by go po prostu realizować.
Ale jak przygotować ten harmonogram, kiedy brakuje na wszystko? Dzisiaj radni będą dopytywać o największe inwestycje miejskie, o harmonogram ich wykonania, ale także o kłopoty finansowe zahaczycie, bo przecież słyszymy o kolejnych przetargach, kiedy otwiera się te koperty z propozycjami od firm, od potencjalnych wykonawców. Okazuje się, że są dużo, dużo większe to sumy niż przewiduje miasto.
Niestety mamy chyba do czynienia z tym, że władze naszego miasta nie przewidują tego, że mamy do czynienia z rynkiem wykonawców i tak naprawdę to oni dyktują pewnego rodzaju warunki.
Bo no ale widzimy, słyszymy, że te przewidywania są, tylko w praktyce trochę inaczej to wygląda.
Nie ma... No to jeżeli są, to są tylko przewidywania na papierze, ale rzeczywiście nie ma urzeczywistnienia tych przewidywań i w cyfrach, że ze względu na to, że mamy tutaj przecież do czynienia z taką bieżącą sytuacją, jeżeli chodzi o wylotówkę na Gdańsk numer 22.
Droga Krajowa numer 22.
Mamy bardzo duży problem z tą inwestycją i podejrzewam, że ten problem się dalej będzie pojawiał, bo ja nie sądzę, żeby kolejny przetarg przyniósł oczekiwane rezultaty przez miasto. A ja sobie przed przyjściem do studia...
Już przetarg, przepraszam, że przerwę. Myśli, że to jest oczywiście zasadne wprowadzać czwarty przetarg?
Panie redaktorze, chyba trzeba próbować, bo ja nie widzę innego rozwiązania. Ja sobie zrobiłem pewnego rodzaju rzut historyczny na to, co z tą inwestycją się działo i przy pierwszym przetargu, kiedy miasto przeznaczało 64 miliony złotych, najniższa oferta była wyższa o 11 milionów złotych. Później przecież magistrat musiał przewidzieć, że może być tylko i wyłącznie gorzej, bo tak jak mówiłem, jest rynek wykonawców, usługi drożeją, a plus do tego jeszcze miasto, pomimo że w kolejnych przetargach zmniejsza zakres robót, czyli nie będzie ścieżek rowerowych.
Części ścieżek.
Czyli tak naprawdę przy strategicznej drodze pozbywamy się bardzo ważnych elementów, a jest to niezwykle ważna droga, a tak czy inaczej wykonawca mówi, i tak będzie drożej.
Kilkanaście milionów.
I tak nas na to nie będzie stać, dlatego tutaj pojawia się bardzo poważny problem i jeżeli pan prezydent go nie rozwiąże, to przez ten błąd cierpieć będą po prostu wszyscy mieszkańcy.
Pan co by zrobił na miejscu prezydenta? Brać tą sumę, która jest? Czy rzeczywiście ogłaszać
kolejne
targi?
Ja uważam, że powinno to wszystko rozwiązać się po prostu w pierwszym przetargu, że po prostu inwestycja powinna być bardziej doszacowana, mleko się rozlało. Ja przypominam, że pan prezydent na początku nie miał nawet zapewnienia tak dużego finansowania ze strony rządowej, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości dostrzegł olbrzymią potrzebę realizacji tej inwestycji i wspólnie z innymi w całym kraju dofinansował do poziomu 50 milionów, tak?
To jest kilkadziesiąt milionów dofinansowania, czyli kwota, której miasto nie może stracić.
Jeżeli teraz stracimy, to uważam, że po prostu tej inwestycji być może już nigdy nie zrealizujemy. To jest niebywała szansa. Jeżeli nie wykorzystamy, to będzie bardzo poważny błąd pana prezydenta Jacka Wójcickiego.
Rozumiem, że dzisiaj radni między innymi Prawa i Sprawiedliwości będą dopytywali o plany.
Będziemy
prezydenta.
Pytać o to i o wszystkie inwestycje. Będziemy pytać również o halę sportową. Znowu wokół hali sportowej zrobiło się cicho, a przypomnę, że w tym roku należy składać wszystkie wnioski i miejmy nadzieję, że odbędzie się to w pierwszym terminie, ponieważ każdy kolejny inny termin, drugi, trzeci, będzie po prostu narażony na to, że czegoś nie dopełnimy i ta inwestycja też będzie zagrożona, a chyba tego nikt z nas nie oczekuje.
Centrum Edukacji Zawodowej to jest miejsce też bardzo oczekiwane, instytucja bardzo oczekiwana. Nasi słuchacze dopytują, kiedy? Kiedy zobaczą pierwsze prace tutaj na Warszawskiej?
My składaliśmy w tej sprawie interpelację, czekamy na odpowiedź. Wiem, że taką interpelację składał przewodniczący Rady Miasta, ale także dzisiaj będziemy na pewno o to dopytywać. Panie redaktorze, nie ma co się dziwić, że jest tak duże zainteresowanie mieszkańców. Przecież to są inwestycje, na które nie czekamy rok, dwa, tylko czekamy kilkadziesiąt lat. Politycy mówili o tych inwestycjach, mówili, że trzeba je zrealizować, były obietnice.
Dobrze, ale to nie wina miasta, że jest boom inwestycyjny i to teraz wykonawcy
wybierają
sobie
pracę. Oczywiście, panie redaktorze, że to nie jest wina miasta, ale my musimy się do tego boomu dostosować.
Ale jak właśnie, bo teraz wszystko wskazuje na to, że za chwilę prezydent zaproponuje listę inwestycji do niewykonania, tak?
Na pewno musimy mieć dobrze oszacowane projekty, to jest pierwsze, a po drugie po prostu być może w budżecie powinny znajdować się środki dodatkowe, które po prostu zabezpieczałyby ewentualne zawyżone ceny przez wykonawców.
Czyli trzeba mieć rezerwę finansową.
Powinniśmy mieć po prostu przygotowaną rezerwę, ogólnie mówiąc.
Ale żeby mieć tą rezerwę, a teraz wszystko jest dopięte, że tak powiem, bardzo napięte, jeśli chodzi o możliwości finansowe, to trzeba zrezygnować i to z wielkich inwestycji. Z których?
Panie redaktorze, no ja nie będę podejmował się tego tematu w kwestii tego, z których inwestycji powinien zrezygnować pan prezydent. On
to będzie pytanie to dzisiaj do prezydenta.
To jest jego odpowiedzialność, a my po prostu będziemy o to pytać. Jak widzimy, Kazimierza Wielkiego nie będzie zrealizowana z różnych przyczyn, przede wszystkim z przyczyny, że wniosek był nie najlepiej napisany, dlatego będziemy na pewno o to dopytywać.
Miasto nie dostało dofinansowania, to prawda. Wiem, że dzisiaj także pojawi się temat Mieszkanie Plus. Radni będą pytać, dlaczego
tak,
miasto
jako,
nie jest zainteresowane.
Jako radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj zgłosimy taką interpelację i będziemy pytać o program Mieszkanie Plus, ponieważ jest to program, który wpisuje się w bardzo poważny aspekt, jakim jest polityka mieszkaniowa, która jest niezwykle ważną dziedziną polityki społecznej państwa i też korelacji państwa z samorządem. Dlatego jesteśmy bardzo zdziwieni, że pan prezydent, jego służby nie podjęły się i nie przystępują do tego programu, a przypomnę, że do tego programu przystępują wielkie aglomeracje, jak i te mniejsze. W Jarocinie w 2018 roku, w marcu, w pierwszym kwartale powstaną już pierwsze mieszkania i Polacy będą mogli już je urządzać i z tego programu korzystać.
Ale miasto mówi, program... mamy swoje lokale, które potrzebujemy wkład własny,
panie
żeby je wyremontować i przygotować.
Jest to niezwykle potrzebny program, oczekiwany przez Polaków. Jest to program, z którego może skorzystać 40% mieszkańców ze względu na to, że do niego kwalifikują się osoby, których nie stać na kredyt zwykły, komercyjny na mieszkanie, ale którzy również przekraczają swoje dochody i nie mogą skorzystać z zasobów gminy. Jest 40% Polaków, którzy są w takiej sytuacji. Jest to niezwykle potrzebne zapotrzebowanie, jest niezwykle duże zainteresowanie. Program jest korzystny. Zachodzenie poprzez wynajem zakłada dochodzenie do własności. To jest niezwykle konkurencyjne, a miasto nie jest w stanie, panie redaktorze, stworzyć takiej propozycji, takiego programu, który będzie własnymi siłami, na tyle, by był konkurencyjny.
Ale w tym programie miasto też musi uczestniczyć, w sensie mieć wkład własny, prawda?
Oczywiście, że musi mieć elastyczne formy, ale panie redaktorze, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Mieszkalnictwo jest to problem nierozwiązany. Nie ma co ukrywać, jest to problem, który pojawia się w całym kraju, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo mocno kładzie nacisk na ten program, ażeby przystąpić do jego realizacji wspólnie z samorządami. Jest on niezwykle konkurencyjny i bardzo dobry. Nas trochę dziwią, że pojawiają się tylko i wyłącznie argumenty polityczne w przypadku tego programu.
Nie polityczne, finansowe, że po prostu taniej jest robić to innymi drogami.
Nie, panie redaktorze, nie jest robić tego taniej własnymi drogami. Ja przypomnę, niezwykle ważne jest naprawianie własnej substancji, remont własnych mieszkań. To jest bardzo potrzebne. Tylko ja przypomnę, żeby skorzystać z dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego, te mieszkania, które są w własności miasta, muszą na przykład mieć toaletę nie w budynku, tylko bezpośrednio w mieszkaniu. U nas bardzo wiele z mieszkań posiadają toaletę na wspólnym piętrze.
Czyli to wiąże się z kolejnymi inwestycjami.
Czyli wtedy nie będziemy mogli zrealizować tej inwestycji poprzez BGK. Jeżeli tego nie zrealizujemy przez BGK, będziemy musieli korzystać tylko i wyłącznie z własnych środków. Będziemy dochodzić do tego latami, a problemy mieszkaniowe w Polsce, w Gorzowie, nie będą rozwiązane. Dlatego jest program Mieszkanie Plus, który jest atrakcyjny dla młodych rodzin. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że
to ma być priorytet rząd, dlatego pan tak...
Wyobraźmy sobie sytuację, że młoda gorzowska rodzina, bo bezpieczeństwo dla rodziny to jest dobra praca, polityka żłobkowa, polityka rodzinna, ale także przede wszystkim polityka mieszkaniowa. Przyjmijmy założenie,
no, żłobków brakuje w Gorzowie i brakować będzie.
Że gorzowska rodzina otrzymuje ofertę od miasta na mieszkanie w kamienicy na trzecim piętrze, mają dwójkę małych dzieci. Czy to jest dobra oferta dla młodej rodziny? To nie jest dobra oferta dla młodej rodziny. Dlatego uważamy, że miasto robi błąd, że nie chce przystąpić do programu Mieszkanie Plus. Tym bardziej, że wszystkie informacje są przekazywane. Wojewoda bezpośrednio ten program również nadzoruje, spotyka się z gminami i budzi to nasze duże zwątpienie. Dlatego dzisiaj będziemy pana prezydenta pytać o to, dlaczego miasto nie przystępuje do programu Mieszkanie Plus.
A my będziemy dopytywać o odpowiedzi miasta. Na koniec kolej. Dobra informacja. Z tego tygodnia została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych 18-203 na odcinku Bydgoszcz-Piła, Krzyż-Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła-Kostrzyn. Czekaliśmy na te informacje. To nie oznacza, że jutro czy za rok będą pociągi o napędzie elektrycznym dojeżdżały do Gorzowa, ale jest to krok w dobrą stronę, mówią eksperci.
Wykonanie tej dokumentacji to jest krok niezwykle ważny, ponieważ bez tej dokumentacji nie będziemy mogli przystąpić do realizacji inwestycji. Studium jest niezwykle potrzebne. Ono pokaże tak naprawdę, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o elektryfikację tego odcinka, ale wszyscy jednogłośnie się zgadzają, również z panem prezesem, który był w Gorzowie w poniedziałek, że...
W nierentowną linię byśmy nie inwestowali, mówił
te badania tylko i wyłącznie potwierdzą niezwykłą potrzebę realizacji tej inwestycji. Dlatego mieliśmy do czynienia z przełomowym momentem. To nie są jakieś tam badania, tylko to są badania, które kosztują 5 milionów złotych, dlatego będą wykonane do drugiego kwartału przyszłego roku, a później zabezpieczenie finansowe pozwoli, by wykonać tę ważną inwestycję nie tylko dla Gorzowa, ale dla całej północnej części regionu. Inwestycję ważną ze względów gospodarczych, ze względów transportowych, ale też i turystycznych. Ja tylko przypomnę, przez ostatnie lata o tym się tylko mówiono, obiecywano, politycy tylko toczyli nad tym dyskusję, a mamy do czynienia z tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i pani minister Elżbieta Rafalska doprowadzają do tego, że ta inwestycja po prostu będzie powoli ruszała, a najważniejsze rzeczy będą wykonywane już teraz.
Czyli lobby polityczne?
Panie redaktorze, na pewno tutaj jest
dlaczego
bardzo
tak późno zastanawiają się
nacisk polityczny
po prostu
i
ci,
też...
którzy korzystają z kolei.
Dlaczego tak późno? To jest pytanie do osób, które po prostu rządziły naszym państwem przez ostatnie lata. Ja przypomnę, że za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u zostało zwiniętych 3000 kilometrów
kolei. Ale ten odcinek kolei akurat był remontowany,
był remontowany,
co prawda, nie
ale panie redaktorze, nigdy nie podjęto tej zasadniczej decyzji, tej oczekiwanej decyzji o tym, żeby przystąpić do planu elektryfikacji, do tego, by wykonać studium. Nic nie zostało w tej sprawie zrobione, dlatego mamy do czynienia z bardzo ważnym momentem w naszym mieście, ale mieliśmy też do czynienia z ważnym momentem, ponieważ przy okazji pan prezes mógł się wypowiedzieć na temat niż w Gorzowie. Co budziło bardzo dużo.
Pan ze spokojem podchodzi do tego, co się będzie działo pod niszami?
Tak, podchodzę ze spokojem, jeżeli chodzi o nisze, ze względu na to, że...
Mamy zapewnienia PKP, że restauratorzy będą mieli tam swoje miejsce, mało tego, będą jeszcze mieli to miejsce taniej.
Tak, miasto doskonale, panie redaktorze, wiedziało o tym, że w momencie, kiedy PKP wyremontuje estakadę, to zarząd nad niszami przejmuje PKP. A PKP zapowiedziało, że pierwszeństwo wynajmu nad niszy będą mieli przedsiębiorcy, którzy te nisze już wynajmują, ale też dzięki temu, że bezpośredni zarząd przejmuje planuje PKP, czynsze będą niższe nawet o 1/3, więc to jest dobra informacja dla przedsiębiorców.
Ale już dzisiaj niektórzy słuchacze dopytują nas między innymi przez Facebooka, a co będzie, jeśli na przykład po roku PKP zmieni decyzję i z niższych zrobią się droższe niższe? Nie będzie wtedy żadnego narzędzia, żeby...
Ale panie redaktorze, pan prezydent też mógłby taką decyzję podjąć. Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, by zabezpieczyć dobro przedsiębiorców. Umowy na pewno będą też długoterminowe i nie sądzę, ażeby, jeżeli w całej Polsce, tak jak pan prezes mówił, bo nisze są nie tylko w naszym mieście, ale też w innych obszarach i pan prezes jasno mówił, że zawsze jest tak, gdy zarząd nad niszami przyjmuje PKP, to opłaty są po prostu niższe.
Paweł Ludniewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta, gościu w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.